Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii.
Mając tak 10-11 lat, zadawałem sobie bardzo dużo pytań, takich całkiem normalnych pytań, jak wiele ludzi wśród nas sobie zadaje. Skąd powstał ten świat? Czy istnieje życie pozagrobowe? A jeżeli tak, to co się dzieje z ludźmi, którzy stąd odchodzą? I to były takie pytania, na które nie umiałem nigdy odpowiedzi znaleźć. Ja zawsze byłem niezadowolony z tymi odpowiedziami w szkole i po prostu jakoś samego mnie to ciekawiło i szukałem po prostu odpowiedzi. Czytałem odpowiednią literaturę na ten temat. Były to w większości książki związane z parapsychologią też. I było to tak, że na przykład czytałem też dużo książek o życiu pozagrobowym, ewentualnie jakby to mogło być. Potem też różne kultystyczne książki mi wpadły do ręki, tego typu jak wejść w kontakt z osobami, które już odeszły z tego świata. To były po prostu różne takie spirytystyczne spotkania opisane, techniki też, co powinno być, jak powinno po prostu to wszystko być ustawione i tak dalej, żeby po prostu wejść w kontakt z osobą zmarłą. Była pewna bojaźń przed tym, miałem respekt, bo nigdy nie wiedziałem, co może się wydarzyć, ale było to coś, ta ciekawość. I ta ciekawość była silniejsza niż wszystko inne, a może jednak coś się za tym kryje. I to mi nie dawało spokoju. I ta ciekawość się do tego doprowadzała, że szukałem jednak dalej odpowiedzi. I muszę powiedzieć, że w tych książkach ani jednego negatywnego zdania nie było napisanego, czy jakiegoś ostrzeżenia, że to ma jakieś negatywne skutki. Zawsze było wszystko w pozytywnym sensie napisane. Pamiętam, zrobiliśmy takie spotkanie spirytystyczne. To było jedno z pierwszych spotkań. Dla mnie było oczywiste gdzieś tam, że te osoby, które zmarły, muszą gdzieś teraz przebywać w jakimś tam obszarze i że z nimi będzie można w jakiś kontakt wejść. I na początku, jak te spotkania aranżowaliśmy, to muszę powiedzieć, że no nic nam nie wychodziło. Żadne odpowiedzi, nic się nie ruszało. Po prostu no na nasze pytania nie było żadnych reakcji. To było tak pierwsze 2-3 razy. I ja wtedy się zacząłem wyśmiewać, mówię, no to jednak to wszystko jest bajka, nie ma żadnego życia pozagrobowego. Był mój wniosek, ale tak szybko jak to powiedziałem, od tego dnia zaczęły mi się właśnie dziwne rzeczy dziać, których wcześniej nie miałem. Zawiedziony po takim spotkaniu, idąc do domu, wchodziłem do klatki schodowej, miałem wtedy 13 lat i chciałem światło zaświecić i w tym momencie, jak położyłem rękę na włączniku, dostałem paraliżu. Nagle. Zrobiło się wokół mnie bardzo gorąco i nagle dostałem paraliżu, że ja nie umiałem palcem ruszyć, ja nie umiałem okiem mrugnąć. Ja stałem w tej ciemności sparaliżowany. Czułem, nie wiedziałem co to jest, nie wiedziałem co w ogóle się dzieje. Czułem, że nie jestem w tej klatce schodowej, w tej ciemności sam. Czułem, że jeszcze coś jest, coś czego nie umiem teraz opisać i zdefiniować, co to mogło być. Ale było to dla mnie bardzo nieprzyjemne. Zrobiło mi się tak gorąco, chciałem krzyczeć, że jakiś sąsiad wybiegł, ale ja nie umiałem nawet głosu wydobyć. I no, jak to jest, w takich momentach trwoga to do Boga. Zacząłem po prostu w duchu się modlić. Nie znałem innej modlitwy jak tylko Ojcze Nasz. No ale modliłem się w to prawie już ze łzami w oczach i ten paraliż ale ustąpił. To było tak 2-3 minuty taki paraliż. Ustąpił, no i wtedy pobiegłem do domu. Oczywiście nie mówiąc nikomu w domu o tym, bo ja sam to w ogóle nie wiedziałem co to jest i chciałem sam to jakoś jeszcze przetrawić. i takie paraliże na początku były czasami krótkie, od minuty, parę minut. Zdarzały mi się w pierwszym roku, tak jak miałem 13 lat, to mi się też może zdarzyło 4-5 razy, czyli na cały rok 4-5 razy to nie jest dużo i człowiek też zapomina, bo to jest duży okres czasu mija. I znaczy, zawsze czułem, jak takie ciepło przychodziło i to nie było takie normalne ciepło, jak czujemy od grzejnika czy od słońca, to było całkiem coś innego. To takie ciepło, które mnie przerażało, to czułem, że coś się znowu stanie. To z czasem wiedziałem, jak to przychodziło, wiedziałem, że paraliż przyjdzie, ale nie umiałem temu wcale zapobiec. Po prostu ja nie miałem tego pod kontrolą, ale to zdarzało się, jak tylko byłem sam. I przeważnie właśnie wieczorami, bo w ciągu dnia byłem z ludźmi. Pamiętam potem w 1985 roku uczęszczałem do szkoły telekomunikacyjnej w Opolu tutaj i znowu byłem w internacie. I tam w internacie oczywiście znowu ta tematyka dalej mnie ciekawiła, bo do tego momentu już było trochę więcej takich spotkań spirytystycznych. I w tych spotkaniach, muszę powiedzieć, za czwartym razem już jednak zaczęło się jednak coś dziać. Myśmy mieli po prostu, mieliśmy na takiej dużej planszy napisany alfabet i mieliśmy talerz, taki mały talerzyk ze strzałką narysowaną i wszyscy, którzy byli spotkani na tym spotkaniu spirytystycznym, kładli swoimi koniuszkami palców po prostu, dotykali ten talerzyk. I jedna osoba z tych osób była zawsze medium, to znaczy ta, która wchodziła w kontakt z tą osobą zmarłą. I myśmy zawsze ustalali, którą osobę wybierzemy, z którą chcielibyśmy w kontakt wejść, ale mimo to zawsze była jakaś taka bojaźń przed tym, bo nikt nie wiedział, co się może wszystko przydarzyć. I muszę powiedzieć, że było właśnie tak, że ten talerzyk zaczął się poruszać. I to nie było tak, że powolutku, tylko literka po literce i z tego się całe zdania układały. I ta osoba medium po prostu była bardzo skoncentrowana. Ona po prostu już nie była sobą wtedy. I ja byłem często właśnie tą osobą. Wszyscy trzymali ręce na talerzyku. Te literki tak szybko się układały za pomocą tej strzałki, że ktoś musiał w ogóle w tym gronie siedzieć i zapisywać to na kartce. Jakie są odpowiedzi. I ktoś może powiedzieć, okej, może było was tam więcej i ktoś poruszał ten talerzyk. Też na początku miałem przy pierwszych spotkaniach właśnie takie wątpliwości, że ktoś może tutaj cygani, ale fakt jest, że to były wszystkie osoby, które były bardzo dobrymi przyjaciółmi i ustaliliśmy sobie, że nie będziemy robić sobie takich rzeczy, jedno drugiego cyganić, tylko naprawdę podchodzimy do tej rzeczy całkiem rzetelnie. A drugą rzeczą było to, że jeżeli nawet ktoś by przesuwał talerzyk po literkach, ja to próbowałem z taką szybkością i układać tak całe zdania, to jest wręcz niemożliwe. I co ciekawe było, były oczywiście różne pytania zadawane. Tego typu na początku człowiek jakiś boi się pewnych pytań i takie luźne pytania się zadaje, czy znam ten rok szkolny, czy jakie będę miał oceny tu i tam, czy pojadę kiedyś za granicę. Takie całkiem proste pytania i ja muszę powiedzieć, że większość tych odpowiedzi na te pytania w moim przypadku zawsze trafiła. Na przykład nikt tego w gronie nie mógł wiedzieć, a ja urodziłem się w 7 miesiącu wcześniak. I nikt tego nie wiedział z moich przyjaciół, ale zadając takie pytanie właśnie przy takim zgromadzeniu, spotkaniu, i otrzymywałem prawidłową odpowiedź. Także to było dla nas też zawsze takim sprawdzianem, bo gdzieś wątpliwość była, ale czym więcej otrzymywaliśmy odpowiedzi, to te wątpliwości zaczęły uciekać. I oczywiście potem to, co najbardziej interesuje, jest zawsze przyszłość, no teraźniejszość i przyszłość. I ja na przykład zadawałem pytania, jeszcze mieszkając tutaj w Polsce, pamiętam, to było 2 lata przed wyjazdem do Niemiec, w 1986 roku wyjechaliśmy stąd. Zadałem pytanie na przykład, czy będę kiedyś za granicą, a zawsze mi się marzył Zachód. Obecnie jest tak, że jestem już tam od 15 lat zameldowany, czyli to się sprawdziło. I to było to najgorsze, że to mnie jeszcze bardziej zaczęło ciekawić, ta materia, w ogóle życie pozagrobowe, bo te odpowiedzi, które do tej pory otrzymałem i w ten sposób, jak to się wszystko poruszało, ten talerzyk, to ja wiedziałem, że jest coś w tym. mieszkałem pół roku w Niemczech, mieszkałem w internacie, moja matka mieszkała w całkiem innej miejscowości, a mój ojciec z moją siostrą byli w Polsce. Myśmy nielegalnie uciekli, zostaliśmy w Niemczech. Wtedy tutaj za komuny nie było to możliwe właściwie, żeby legalnie wyjechać. I rodzina nasza była rozłączona i myśmy się nastawiali na to, że to nawet do 10 lat może trwać, albo i nawet dłużej. Nikt nie przypuszczał z nas, że rok później tutaj wszystko upadnie też. I właśnie tam mieliśmy znowu takie spotkanie i wciągnąłem w to parę innych ludzi. Znowu było to obce już grono i zadałem pytanie, gdzie dostaniemy mieszkanie i kiedy. Dokładną datę dostanę kluczy do mieszkania. I padło hasło, że będzie to Karlsruhe. To było po prostu z przyszłości pytanie i rok później to wszystko trafiło. Rok później mieszkaliśmy w Karlsruhe. I dostaliśmy dokładnie w ten dzień, ta data, która mi była powiedziana, dokładnie w ten dzień dostaliśmy klucze do mieszkania. Także dla mnie to już pewnie nie było w ogóle żadnych wątpliwości, że życie pozagrobowe jest. Ja byłem zawsze święcie przekonany, że ja rozmawiałem z osobami, z tymi, z którymi w kontakt wchodziłem, że to były te, które ja sobie wybrałem. Był taki okres, że one się też, powiedzmy, tak całkiem dobrze kończyły. Po prostu się zaczynało spotkanie, na końcu się kończyło i to było tak, że trzeba było, jako medium po prostu trzeba było tego kogoś, kto przyszedł, tą duszę powiedzmy, trzeba było ją z powrotem odesłać, żeby ona odeszła, żeby nie została tu między nami. I to już nie mieliśmy też w swoich rękach. Po prostu to było też pod wpływem modlitwy i takich pewnych znaków, po których wiedzieliśmy, że ta osoba odeszła. Ta osoba przychodziła, myśmy byli przekonani, że ona przychodzi z czyśćca. Wcześniej chcieliśmy coś dobrego dla tej duszy, też coś zrobić, która sobie dla nas czas po prostu znalazła, że w ogóle przyszła. Modliliśmy się o tą duszę jeszcze, o tą zmarłą osobę. Ja jako katolik byłem przekonany, że to tylko coś dobrego może być i ma wpływ na tą osobę i że nas z chęcią na drugi raz też przyjdzie. Także też tak robiliśmy. I przepraszam, za pomocą tego talerzyka po literkach po prostu było nam to odpowiedziane, że ta osoba teraz odchodzi i tak po prostu forma taka pożegnania była. I oczywiście człowiek jest coraz bardziej zawsze ciekawy, co będzie dalej, co będzie dalej. Wiem, że wszystko funkcjonuje i że to jest możliwe. Tu nie chodzi o praktykę, tu chodzi o sam fakt, że naprawdę idzie w kontakt wejść z kimś, w cudzysłowie teraz powiem z kimś, że to jest możliwe, obojętnie przez taką praktykę. To jest naprawdę możliwe. I ja równolegle tego wszystkiego, w moim życiu właśnie ten paraliż, o którym wspomniałem na samym początku już w dzieciństwie, te paraliże równolegle do tego wszystkiego trwało już po kilka godzin, które miałem. I to było tak, że przeważnie było to tak, jak przychodziłem w nocy czy wieczorami, jako młody człowiek nie chodziłem wcześniej spać. Przychodziłem do pokoju, byłem w internacie i przeważnie jak byłem sam w pokoju, pamiętam taki właśnie wieczór, byłem zmęczony, przyszedłem o 4 nad ranem, to była sobota i chciałem po prostu się wyspać. I położyłem się na łóżku w pokoju i czuję nagle to ciepło, to gorąco. Przyszło nagle. Jak leżałem, to gorąco przyszło. I ja wiedziałem, że już nic nie zrobię. I nagle byłem już całkiem sztywny. W pokoju było ciemno. Ja sam leżałem. To był weekend. Była sobota. W budynku w ogóle było bardzo mało osób, bo wszyscy pobierzali też do domów. Ja tak leżałem i straszne myśli mi przez głowę w tym momencie przechodziły. Roman, ty jesteś sam, nikt ciebie nie będzie słyszał, to jest twój koniec, i tak dalej, i tak dalej. I najgorsze było to, że tak jak leżałem, po prostu leżałem na plecach, całkiem normalnie, nie zdążyłem się nawet obrócić, po prostu jak się położyłem, ten paraliż był szybszy, niż ja jakikolwiek ruch mogłem zrobić. Słyszałem w pokoju, ten pokój miał taką, był w kształcie litery L. Ja byłem tak właśnie za rogiem i słyszałem w drugiej części pokoju, której nie mogłem ale widzieć, bo nie mogłem się też ruszyć, słyszałem, bo tam były jeszcze dwa inne łóżka od osób, które wyjechały na weekend do domu. Słyszałem, że tam się ktoś całkiem normalnie kładzie na to łóżko, że szafa się otwiera i że ktoś po prostu sobie oddycha. Ktoś może sobie powiedzieć, przebrać strach. Oczywiście to ma też rolę i odgrywało to też rolę. Ja się bardzo bałem tych rzeczy. Ale najgorszym myślą było to, że potem było: Roman, to wszystko teraz przyjdzie do ciebie, przed oczami. I wręcz było to straszne, bo ja byłem w paraliżu, nie umiałem w ogóle oczu zamknąć. Także nie ruszając się, mimo to widziałem zawsze w jednym kierunku mogłem patrzeć. Pamiętam właśnie, paraliż trwał już 3 godziny. Także jeszcze obok łóżka miałem taką szafę i na dole były takie półki, w tych półkach miałem paletki do tenisa stołowego. I miałem ping-pongi tak luzem leżeć w tej szafce. Tak leżałem, ten paraliż był i zacząłem słyszeć w tej szafie, zaczęły mi te ping-pongi skakać. To jak piłeczkę puścisz z góry i ona się odbija. I aż przestanie. I znowu ktoś puści piłeczkę i ja myślałem, że nie, to jest niemożliwe. Ja myślałem, że ja zgłupieję. I stracha miałem też w tym wszystkim. I no, przerażało mnie to wszystko, bo zawsze widziałem to coraz bardziej, te okoliczności były zawsze coraz bardziej napięte takie. Właśnie to było może takie dziwne, ale o tym, to starałem się wykluczyć w ogóle tą myśl, że szatan naprawdę może się za tym wszystkim kryć. Te negatywne skutki zaczęły przychodzić i ja tylko te paraliże jeszcze nie kojarzyłem z tym. Ja po prostu, to było to ciekawe, przyszła mi ta myśl, że Roman ma jakieś uzdolnienie parapsychologiczne. Że właśnie jest parę ludzi na świecie, którzy mają pewne uzdolnienia, których inni nie mają. I ja tak myślałem, że tak to u mnie jest. Że ja mam pewne takie parapsychologiczne uzdolnienia i to jest raczej taki dar. Ja to właśnie w ten sposób właściwie rozumiałem. Nie kojarzyłem się z tymi wszystkimi seansami, które były prowadzone do pewnego momentu. Pamiętam, że robiliśmy taki jeden seans też i chciałem się znowu wypytać rzeczy z przyszłości. Ja byłem tą osobą medium i starałem się w kontakt wejść z takim jednym moim znajomym, który zginął w wypadku, przy tej całej koncentracji, bo ja muszę wtedy się całkowicie sam wyłączyć, po prostu siebie samego kompletnie innej władzy oddać. I pamiętam, że nagle słyszałem tylko takie jakby echo w głowie, słyszałem, tak jakby on do mnie krzyczał, mówi: Roman, zostaw to, nie rób tego, zostaw to. Zostaw to, jest niebezpieczne. I nigdy takiego czegoś nie miałem. To było tak jak echo w głowie. A już byłem w tym stanie takiej koncentracji. Byłem już właściwie, że nie byłem pod swoją kontrolą, ale słyszałem to w głowie. I ja już potem nic nie pamiętałem. Nagle mi się film urwał kompletnie. I te osoby, które obok siedziały, mi tylko to opowiadały, bo ja tego nie widziałem, ale było tam jeszcze 6 innych osób. Powiedział, że ja siedziałem na takim całkiem normalnym, siedziałem jak na krześle przy stole. W pewnym momencie zauważyli, że to krzesło się do tyłu przesunęło, znaczy stało na tych dwóch nogach, tylko tylnych. Czyli tak jakbyś do góry poszedł, pierwsze dwie nogi idą do góry, a krzesło tak utknęło pod pewnym kątem, tak na tych dwóch nóżkach, to jest też niemożliwe, bo ciężar ciała jednak to przeważy zawsze, ale do pewnego momentu krzesło tak doszło i uderzyło, i tak jakby mnie ktoś popchnął i poleciałem z tym krzesłem, za mną była ściana, tak pół metra dalej i uderzyłem o ścianę głową, no i zostałem nieprzytomny. I to był pierwszy raz, potem w ogóle chłopcy nie umieli mnie w ogóle do siebie doprowadzić, bo ja w ogóle nie wiedziałem, co jest grane. Oni tam wodą polewali i policzkowali. Ale ja nie wiem, to bardzo długo trwało, zanim ja do siebie w ogóle przyszedłem. I ja tylko pamiętam, że jak ja do siebie przyszedłem, ja leżałem na ziemi ze łzami w oczach, cały spocony i całe moje ciało, nogi, ręce, tak się trząsłem, nie wiedziałem czego, tak się trząsłem, nie umiałem stanąć na własnych nogach. Ale sobie przypominałem jeszcze to ostrzeżenie, które słyszałem przed tym, powiedzmy, upadkiem z tym krzesłem i słyszałem właśnie: nie rób tego, zostaw. Ja to jeszcze ze znajomym kojarzyłem, że to on był, ale mimo to było ostrzeżenie, którego nigdy wcześniej nie miałem. I to był taki pierwszy dzień w moim życiu, co powiedziałem: Roman, za tym się jeszcze coś kryje, coś negatywnego. To nie jest wcale tak pozytywne to wszystko. I to zaczęło mi właśnie teraz stracha robić. Zacząłem się po prostu bać tych rzeczy. I to był ten dzień, w którym powiedziałem: ja już nie robię takich spotkań. Bo zauważyłem, że to dla mojego życia może być niebezpieczne. I to było teraz ciężko, bo tyle lat to robiłem, nagle mówię: nie będę, ale zauważyłem, że coś innego przeżyłem i negatywnego, i jakieś ostrzeżenie było, którego nie chciałem lekceważyć. przyszedł taki pewien dzień, że chłopcy, moi znajomi, chcieli zrobić jakiś seans, znowu takie spotkanie i prosili mnie, żebym ja był znowu medium, ale ja powiedziałem, że nie będę już tego robił i że ja nie chcę medium być, ale chętnie będę obok tego. Już teraz nie jako ten, który bierze udział, tylko usiądę sobie na krześle obok. Chciałem sam teraz na zewnątrz obserwować, jak to naprawdę jest, bo teraz już mnie zastanawiała ta myśl, czy w ogóle co się za tym kryje. Chciałem po prostu sam obserwować, bo nigdy nie byłem z zewnątrz. Zawsze byłem właśnie zaangażowany w to wszystko, ja nigdy nie byłem z zewnątrz. I taki jeden chłopak zdecydował się, że będzie medium, on nigdy tego wcześniej nie robił. To już sam fakt był dla mnie ciekawy, jak to naprawdę wygląda u innych. I ten chłopak, no, ze swojej statury, w ogóle bardzo wysportowany, silny, mocny, miał prawie 1,90 m wzrostu. 18 lat miał, czy 17 wtedy. I pamiętam, zrobiliśmy ten seans i zanim jeszcze w ogóle doszło do jakiegokolwiek kontaktu, myśmy pewną osobę sobie obrali, znaczy ja byłem z zewnątrz, tak patrzyłem się tylko na to, ten chłopak siedział przy stole i zacząłem mu się ręce trząść. Najpierw widziałem, jak mu ręce na stole tak latają, potem zaczęło mu się całe górne tutaj ciało trząść i głowa mu się zaczęła trząść, on się po prostu zaczął całe trząść. Ja nigdy nie miałem takich objaw, tylko u niego zauważyłem, że u niego to już w ogóle całkiem inaczej jest i że on dostał takich drgawek, że ja najpierw myślałem, że on ma epileptyczny jakiś atak i zauważyłem, że na twarzą się robi tak czerwony, tak poczerwieniał i ścisnął zęby, że no ja wiedziałem, że no coś się dzieje, jakaś siła, jakiś atak i myśmy zaraz to wszystko przerwali, ten seans, wszystko z tego stołu zrzuciliśmy i w ogóle i chcieliśmy go położyć po prostu, bo on siedział na wersalce przy stole i chcieliśmy go położyć po prostu do tyłu na wersalkę i nas było tam trzech chłopaków jeszcze w środku i złapaliśmy za jego ręce i tutaj za barki, żeby go popchnąć, żeby go położyć, żeby on się nigdzie nie uderzył też. I myśmy byli w trójki, nie umieliśmy w ogóle mu dać siłę, nie? On po prostu był tak jak z kamienia, taką potężną siłę miał. Myśmy nie umieli go wcale położyć, to musieliśmy drzwi otworzyć, zawołać innych chłopaków z innych pokoi. Dla nich to wyglądało, że on ma atak. No i żeśmy po prostu pełno, cały pokój był ludzi. Położyliśmy po prostu go wtedy na wersalce i on dopiero też po długim czasie do siebie przyszedł, nie? Myśmy go próbowali ocucić i on kompletnie nic sobie nie mógł przypomnieć, nie? Nic sobie nie mógł przypomnieć. Nie wiedział w ogóle, co się stało. Tak jakby w ogóle go nie było, nie? W ogóle tego momentu już wcale nie pamiętał, co się stało, nie? On tylko mówił, że starał się skoncentrować i nagle blackout, nie? I to było dla mnie tylko potwierdzeniem tego, Roman skończ. I najlepiej, żeby inni też tego nie robili, bo to jest naprawdę niebezpieczne, nie? A to był chłopak zdrowy. Ja wiem, że on nigdy nie miał żadnych ataków. On był naprawdę bardzo zdrowy, wysportowany chłopak. Żadnej dolegliwości, także ja to nie traktowałem jako jakiś tam przypadek. Ja skończyłem, mając 19 lat w ogóle, skończyłem z tematyką okultyzmu, spirytyzmu. Ja miałem całą księgarnię w domu tego typu. Tak w ogóle ten temat mnie w ogóle tak męczył, potem ciążył mi i w ogóle tak bałem się tego wszystkiego. Wziąłem te wszystkie książki i je wyrzuciłem. Wyrzuciłem, nawet nie chciałem nikomu podarować, bo nie chciałem, żeby ktoś wkopał się w takie rzeczy. Wyrzuciłem, najlepiej, żeby nikt tego nie czytał. I ja myślałem właśnie, że jak przestanę to wszystko czytać, pozbędę się tej literatury, już nie będę tych seansów robił, że znowu będę miał spokojne życie. Mam tutaj też na myśli te paraliże, bo one były już, mając 19 lat, to było tak, że ja miałem już w ciągu tygodnia przynajmniej jeden paraliż. Czyli teraz z okresu mojego dzieciństwa, teraz do 19 roku życia, to już się tak nasiliło, że ja miałem po parę godzin jeden raz w tygodniu już mocne paraliże. Nie? Czasami trwało one 6, 7, 8 godzin. Nie? I chciałem naprawdę na nowo zacząć życie, chciałem się umieć znowu cieszyć, nie bać się w ogóle życia i dałem pewnego dnia ogłoszenie w szkole, że szukam ludzi po prostu do zespołu, grałem już od lat na gitarze i po trzech tygodniach zgłosił się jeden chłopak, długowłosy, ja wtedy też długie włosy nosiłem, I zaczęliśmy po prostu razem grać. Po czasie zauważyliśmy, że pasujemy do siebie muzycznie, że po prostu, że jest warto coś zacząć razem, wspólnie. Z czasem znaleźliśmy perkusistę, basisty i tak dalej. No i ten chłopaczek, ale zawsze w piątki mówił, że jak mieliśmy próbę, do godziny 8 on powiedział, że musi odejść. O 8 godzinie kończy próbę. Ja się go pytałem, dlaczego o 8 godzinie kończysz próbę, jak tak wspaniale teraz nam wszystko się układa. On mówi, nie, że idzie, bo on ma od lat spotkanie młodzieżowe w piątki. I on chce tam dla tej młodzieży być. Ja się go nie pytałem, co to jest, co oni robią, ale ja nie chciałem być sam, bo ja się bałem mojej samotności i tych paraliży, których dostawałem. I się go zapytałem, czy mogę pewnego dnia z nim przyjść na to spotkanie młodzieżowe, bo i tak chciałem nowych ludzi poznać i co będę sam jakoś wisiał w powietrzu. I on powiedział, że nie ma sprawy. Zaoferował mi, że mogę przyjść. Te paraliże, muszę powiedzieć, jeszcze bardziej się nasiliły, to już miałem wtedy 21 lat i było tak, że je miałem codziennie i były tego typu tak mocne, że ja w odpowiedzialności przed moimi rodzicami, ja z rodzicami jeszcze mieszkałem, potem znowu z internatu wyszedłem, mieszkałem z rodzicami, już pracowałem, pomyślałem, że ja muszę mojej matce przynajmniej powiedzieć, co jest grane, bo jeżeli ona wejdzie rano do mojego pokoju i będzie mnie chciała na przykład do pracy obudzić i zobaczy mnie w takim stanie, no to ja nie wiem, jak ona zareaguje. A nie chciałem jej też jakiejś przykrości, krzywdy zrobić i chciałem ją uprzedzić, bo to mi się zdarzało i często w rannych godzinach przychodziłem do siebie, ale ja tego w ręku nie miałem. I pewnego dnia powiedziałem mojej matce, że nawet jeżeli tego nie będziesz rozumieć, ale to muszę powiedzieć, że mam takie paraliże, takie objawy, one już trwają od lat i teraz po kilka godzin ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co się za tym kryje, ale boję się tego i męczy mnie to. Ale powiedziałam, mama, nie bój się, bo do tej pory zawsze tak było, że nawet to parę godzin trwało, że ty wejdziesz do pokoju, zobaczysz, że ja się nie umiem ruszyć. Nawet nie wiem, czy mi serce bije, ja nie wiem, bo nie mogłem tego sprawdzić, ale fakt jest, że ja mimo to w takim stanie wszystko widziałem i wszystko wiedziałem, co się dokładnie dzieje, ale ja nic nie mogłem powiedzieć. Ja powiedziałam, mama, nie bój się, bo przeważnie wracam do siebie. Także, żeby tylko była uprzedzona. Także moja mama była jedną z pierwszą osobą, której to wszystko powierzyłem. I było tak, że ja mieszkałem w Niemczech cały czas i mając 21 lat przyjechałem pierwszy raz do Polski. To było po 6 latach, pierwszy raz jak przyjechałem do Polski. I przyjechałem do takiego mojego przyjaciela, z którym wcześniej właśnie tutaj robiłem takie spirytystyczne spotkania. I on powiedział, Roman, ja muszę wyjechać na 3 dni, ale czuj się u siebie jak w domu. Ja byłem u niego w domu, on mi dał klucze. Powiedział, że no wszystkim mogę dysponować i on za 3 dni wróci. I ja właśnie w ciągu tych 3 dni się obawiałem i ja wychodziłem na miasto, na spotkanie, na basen i z ludźmi się spotkałem. I pamiętam tak w ciągu dnia, tak wieczorami starałem się przyciągać jak najdłużej społeczność mieć z ludźmi, nie chciałem być sam. I pamiętam, przyszedłem po południu, ale to było lipiec, słońce świeciło, prosto do mieszkania. To było w ciągu dnia, godzina 3. Przyszedłem do jego mieszkania, zamknąłem drzwi, tak sobie pomyślałem, ach, położę się w ciągu dnia. Teraz przyszedłem prosto z basenu, sobie tak pomyślałem, na 2-3 godzinki położę się, żebym wieczorem miał znowu trochę więcej siły i mogę gdzieś znowu dalej sobie pójść. No i położyłem się o tej 3 godzinie i wersalka była tak pod oknem, słońce świeciło na wersalkę, tak się położyłem i tak jak się położyłem, czuję, o nie, ciepło, gorąco, paraliż przyszedł. To mi się pierwszy raz zdarzyło, że w ciągu po prostu dnia paraliż dostałem. To był jeden raz, ale to było w porównaniu do tych wszystkich paraliży, które do tej pory miałem, to było najgorsze w ogóle, co miałem w ogóle kiedykolwiek. Bo w tym stanie leżałem 24 godziny. I ja myślałem, że to jest mój koniec. Pamiętam, położyłem się na boku, na lewej stronie. Pamiętam, jak słońce świeciło do mieszkania. Pamiętam, jak było ciemno. I pamiętam, jak znowu było jasno. I znowu było ciemno. I ja cały czas leżałem w tym stanie. I byłem na wykończeniu, bo ja nic nie spałem. Leżałem tylko w tym stanie i stan się tylko pogarszał. W tym mieszkaniu byłem sam, nie mogłem nic krzyczeć, nie mogłem oczu zamknąć, nie mogłem palcem kiwnąć. I najgorsze było to w tym, że właśnie widziałem jeszcze w tej perspektywie, jak leżałem, co się dzieje dookoła w ogóle w tym pokoju. I to były same takie dziwne rzeczy, że ja myślałem, że no albo w mojej psychice coś tutaj już teraz wysiada nerwowo, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Po prostu to dla mnie było coraz gorsze i najgorsze było to, że słyszałem różne dźwięki właśnie tego typu, chodzenie, oddychanie. Ja wiedziałem dokładnie, ja nie jestem sam tutaj. I ktoś jest, kto sobie tutaj, kto po prostu się teraz bawi z tym wszystkim. I ja wiedziałem, że moi rodzice nawet nie wiedzieli, że ja byłem u tego przyjaciela w Polsce. Nikt nie wiedział, bo ja wiedziałem, że to jest idealna sytuacja, że moje życie się zakończy, nikt nie będzie wiedział, co się stało. I było to tak, że potem pamiętam, jak było już właśnie w nocy, to było ciemno, ale była na zewnątrz lampa na nadworze, także zawsze jak jakiś cień wpadał do pokoju, że mimo to mogłem widzieć. Pamiętam, że potem, znaczy to było po raz pierwszy, mając właśnie 1 lat właśnie, czułem, że coś mnie na ciele łapie. Ja czułem naprawdę mocne uściski, tak jakby naprawdę ktoś zgniatał. Czułem to najpierw na nogach, czułem to na rękach, czułem na plecach, czułem jak po twarzy z boku coś mnie tutaj łapie. I no, ja już myślałem, że to już jest koniec. Ja naprawdę myślałem, koniec. Wiem, że łzy mi leciały, bo mokre wszystko było kompletnie. I ja się non-stop modliłem Ojcze Nasz, godzinami, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz. I tym razem, ale nie ustępowało nic. I to mnie przerażało. I też się, w tym momencie się zapytałem, Boże, gdzie jesteś? Jesteś Ty w ogóle? Czy istniejesz Ty? To znowu mi wątpliwości przyszły co do Boga. Pamiętam, że właśnie to coś, co mnie łapało z tyłu na całym ciele, najgorszym było to, że przyszło mi do myśli, Roman, to teraz będzie z przodu. Ja się tego bardzo bałem. I teraz nie potrafię tego zdefiniować, nie potrafię tego opisać, bo to nie jest w ogóle porównywalne i ja wiem, że jest ktoś jeszcze, kto jest sprytny i różne postacie może przybierać. Wiem, że potem był taki kącik, z którego mogłem patrzeć, jak tak leżałem, że zauważyłem pewne rzeczy, to pewno coś, co mnie łapało, pewną część powiedzmy. Nie wiem nawet, jak sam to powiedzieć. Wiem, że tam przykład tylko w Biblii jest jedno słowo na to, co tak może najbardziej by pasowało, kreatura. Ja nic innego sobie nie mogę teraz nic innego powiedzieć. To nie było w każdym razie dla mnie nic przyjemnego. To było naprawdę coś najgorszego z najgorszych rzeczy. I po prostu zauważyłem, że coś, tak jakby spod łóżka coś wyciągnęło, tak jakby ręce, ja nawet nie wiem, co to było, i złapało mnie tutaj z przodu za nogi, nie? I ja myślałem, że to jest koniec, nie? I to był taki moment, że widziałem to część, widziałem, nie potrafię nawet zdefiniować. Wiem, że coś było, coś, co nie jest człowiekiem po prostu. Ale modliłem się, ja nawet nie wiem, wiem tylko, że to było po 24 godzinach, zapadłem w sen, jak kamień. Może z wycieńczenia, a może jednak Bóg tutaj był mi łaskawy znowu. Ja pamiętam, po tych 24 godzinach, jak przyszedłem do siebie, obudziłem się, to miałem tylko potwierdzenie tego wszystkiego w pokoju, bo łóżko po prostu było tak mokre. To było po prostu złe wypocin po prostu. Było tak mokre i cały się w ogóle jeszcze też cząsłem i ja po prostu byłem pod szokiem jeszcze tego wszystkiego. Ja pamiętam, ja cały dzień siedziałem, byłem jeszcze w domu i ja nie wiedziałem, co ze mną jest. Ja nie umiałem po prostu jeszcze do siebie dojść. Robiłem żadnych takich spotkań, nie czytałem żadnych takich książek, a mimo to się nasilało wszystko. Ja pomyślałem, Roman, okej, jeżeli Bóg jest, to jest szatan. Jeżeli to, co tobie się przydarzyło w tym przeżyciu, to, co ty widziałeś, to ja miałem 100% pewności, że szatan istnieje. I tak jest. I już wtedy kojarzyłem po raz pierwszy naprawdę moje paraliże po tym przeżyciu, że to za tym wszystkim od samego początku, od mojego dzieciństwa, nikt inny jak tylko szatan się krył. Nie miałem wątpliwości, ale powiedz to ludziom na ulicy. Albo sobie powiedzą, że jesteś sekciarzem, albo powiedzą, że coś tutaj do góry nie grał w głowie. to był problem. Ja nie wiedziałem, z kim ja mam o tym rozmawiać. Ja miałem właściwie może nawet jeszcze większy problem niż wcześniej. Ale postanowiłem iść do lekarza. Poszedłem do lekarza. Z punktu widzenia medycyny czy psychologicznego, co na to powie. I on mi powiedział, oczywiście był bardzo zainteresowany, wysłuchał to przeżycie, ja mu po części tylko tak to opowiedziałem i mnie skierował do psychiatry oczywiście. On nie był mi w stanie pomóc. No ja wychodząc od tego lekarza sobie pomyślałem, okej, jeżeli lekarz mi nie może pomóc, moi przyjaciele nie mogą mi pomóc, to nie ma nikogo, kto mi może pomóc. I ja wychodząc tam od lekarza potargałem to skierowanie, wiedziałem, że jak pójdę do psychiatry, to będzie mój koniec, bo będę tylko doświadczalnym królikiem, a w większości wiem, że tam pomoc właściwie no, nie uzyskałbym. I w tym momencie mojego życia, to miałem już 22 lata wtedy, wiedziałem, że moje życie dobiega końca, wiedziałem, że każdy dzień to był tylko dar, że jeszcze żyję, bo ja te paraliże miałem codziennie, po kilka godzin. I już tutaj w Niemczech, właśnie po tym przeżyciu, jak w Niemczech byłem, to one znowu były i były właśnie z dotykaniem, te paraliże ze wszystkim, także to już potem znowu się nasilało znowu, nie? I ja właściwie osobiście w moim wnętrzu, to była tylko kwestia czasu, wręcz czekałem, kiedy moje życie się skończy. Ja siebie całkowicie poddałem. Ja miałem nocy nieprzespane, nie miałem regularnego trybu życia i jedyną ucieczką była dla mnie muzyka, właśnie z tym kolegą, z którym się spotkałem. I no to on kiedyś mi zaoferował właśnie to spotkanie, tak jak powiedziałem wcześniej, i tak poszedłem z tym wszystkim, co mnie tak dręczyło, poszedłem na to spotkanie i bardzo byłem zaskoczony. Ja tam wchodzę, widzę młodych ludzi. Ludzie, którzy to jest piątek, którzy nie idą gdzieś tam na dyskotekę czy tu i tam, żeby poszaleć, tylko inwestują jeden dzień w tygodniu, i to jest piątek, wieczór na czytanie Biblii. I ja na początku też byłem zaskoczony tym wszystkim, ale co mnie zaskoczyło, ci ludzie, po prostu zauważyłem, że oni coś mają w sobie, czego ja nie mam. Że mają ten pokój, którego ja już od lat szukałem, mają pokój, mają jakąś radość i mają kogoś, na kim mogą zaufać. I to był ich zdaniem Jezus Chrystus. No i tak zacząłem przychodzić na te spotkania coraz częściej. Poznałem tam takiego dobrego przyjaciela, który też jest dzisiaj moim przyjacielem, i on mi przyniósł Biblię. Tylko Nowy Testament mi przyniósł wtedy i tak po prostu zaczął mi, powiedział, że zaczął czytać, i ja zacząłem też sam czytać. Ja i tak chętnie dużo książek czytałem w życiu, i ja tak myślałem, no Biblii nigdy nie czytałem, ja w ogóle nie wiedziałem, jak do tego podejść, ja nie miałem pojęcia o Biblii. Zawsze myślałem, taka gruba księga, niezrozumiale napisana, ja mówię, ach, jakoś nie ciągnęło mnie to. I ja jeszcze nie mogłem sobie pojąć różnicy, Bóg, Jezus Chrystus i tak dalej. Dla mnie Bóg był Bóg i to było wszystko. Ja temu chłopakowi opowiedziałem mu, pierwszej obcej osobie, powiedziałem po raz pierwszy, powiedziałem mu to wszystko, zanim zacząłem czytać Nowy Testament. I on był naprawdę jedyną osobą, też obcą taką, która powiedziała, on mnie w ogóle cierpliwie wysłuchał, to już było coś niesamowitego. I drugi raz powiedział, Roman, ja wierzę tobie, że tak to przeżyłeś i że tak jest, i że szatan istnieje. Ja byłem zaskoczony, że ktoś, kto do mnie przeżywa, potrafi powiedzieć, że wie, że tak coś nie jest. I on powiedział, że no, nie chce mnie tutaj zaskakiwać, ale Biblia mówi o różnych takich przeżyciach. On mi powiedział, Roman, tak rozmawialiśmy parę godzin w samochodzie, i on mi powiedział, Roman, jak nie chcesz, to nie musisz, ale ja bym chętnie się za ciebie teraz pomodlił. W samochodzie, w tej danej chwili. Ja go pierwszy raz widziałem. Sam mi zaoferował, to powiedział, ja nie wiem, jak zareagujesz, ale ja chcę się za ciebie pomodlić. Ja siedząc obok, mi aż łzy płynęły, bo pierwszy raz słyszę, że ktoś młody powie, ja chcę się za ciebie pomodlić, bo widzę, że masz problem. I był szczery, powiedział, Roman, nawet jeżeli bym był twoim przyjacielem, on dzisiaj jest moim najlepszym przyjacielem, powiedział wtedy, ja ci nie mogę pomóc. Ja muszę ci szczerze powiedzieć, ja ci nie mogę pomóc. I ja tylko znam jedną, jedyną osobę, która ci może pomóc, ale ja ci nikt z ludzi ci nie może pomóc. I mi powiedział, to jest tylko Jezus Chrystus, który ci może pomóc. Ja tylko się zastanowiłem, Roman, gdzie ty szukałeś pomocy? U lekarzy, u znajomych przez książki. I do czego to doprowadziło? Wręcz przeciwnie, nie było lepiej, tylko gorzej. Tak pomyślałem, Roman, a u Jezusa szukałeś pomocy? A że ja taki z reguły byłem zawsze otwarty, jakoś przyjąłem to, powiedziałem, okej. Faktycznie, jeszcze u niego nie spróbowałem i no, pominąłem go, ale ja myślałem, że Jezus to Bóg i odwrotnie. Dla mnie nie robiłem żadnych rozgraniczeń, a też nie wiedziałem, że z nim mogę rozmawiać jak z przyjacielem. Ja tylko znałem Ojcze Nasz i nic więcej. W ciągu jednego miesiąca miałem wszystkie Ewangelie przeczytane. I ja czułem, chociaż jeszcze nie podjąłem takiej konkretnej decyzji, jeżeli chodzi o Jezusa, i paraliżę jeszcze dalej miałem, ale czułem, że to, co już czytałem, że mnie trafiało, wrzynało mi się w serce. Normalnie mnie to tak trafiało, że ciągnąłem to jak gąbkę, chciałem po prostu wszystko wyciągnąć, co w Nowym Testamencie jest napisane. Ja po prostu nie miałem odejść od czytania po prostu Nowego Testamentu i paraliżę miałem dosyć dalej i mi Michał powiedział, ten chłopak: Roman, nie zwlekaj, bo jak może być tak, że właśnie przez paraliżę, czy w ogóle nagle życie mi się skończy, przez wypadek, czy w ogóle przez jakąś rzecz i będzie koniec. Ja tak właśnie zwlekałem jeszcze, mówię, jeszcze nie. I pamiętam jeden wieczór, też jechałem samochodem, padał deszcz. Spotkaliśmy się po prostu też ze znajomymi nad jeziorem i deszcz zaczął padać i umówiliśmy się dalej na kontynuowanie tego spotkania u znajomej osoby w domu. I wszyscy tak podjeżdżali samochodami, tylko jeden samochód się tak zatrzymał, taki chłopaczek wyskoczył z tego samochodu do mnie, zapukał mi o szybę, ja byłem sam w samochodzie z tymi instrumentami i on powiedział, że chciałby ze mną jechać. I dzisiaj wiem, że jakby on dzisiaj tam nie wszedł tego dnia czy tego wieczoru, to ja na pewno dzisiaj tego też nie mógł opowiadać. Po prostu wszedł do tego samochodu, jechał ze mną. Ja znałem tę drogę jak własną kieszeń, chociaż deszcz mocno lał, nie było ruchu żadnego. Jak to jest, muzyka leciała w samochodzie, tak trochę głośno. No i się jechało tak 90-100 przy tej mokrej nawierzchni. I tak wjeżdżałem po taką górę, wzwyż. I na tej górze do góry był znak ustąpić pierwszeństwo, czyli ja powinienem się zatrzymać. I na tej górze było tylko możliwość, w prawo i w lewo, a na wprost była betonowa barierka. I ja zbliżam się do tego znaku, już ten znak był widoczny, tylko problem był w tym, że mój kolega, który siedział w samochodzie, widział ten znak, a ja go wcale nie widziałem. A ja w ogóle nawet nie widziałem, że tam jest w prawo i w lewo, ja tylko widziałem, że ulica idzie prosto. Ja byłem święcie przekonany i ja muszę prosto jechać, dopiero później muszę w prawo skręcić. I wjeżdżam na tą górę, już to było szerokość teraz tej ulicy. Ja oczywiście samochód zwolnił, bo potem górę troszeczkę stracił na szybkości, ale wiem, że no miał 80 km na liczniku, jeszcze miał. I szerokość tej ulicy może była, no góra, ale to już jest góra, bo to była takiego szybkiego ruchu, no 30 metrów szerokość. I ten chłopak zaczął krzyczeć obok, na tym siedzeniu, on nie był zapięty w ogóle pasami. I on widział tą betonową barierkę przed oczami, on widział, że ja nie reaguję, ja wcale nie hamuję. I on tak krzyczał, ja najpierw nie słyszałem, ale w pewnym momencie tak mi się ocknął, dotarł do mnie ten krzyk. Ale w tym momencie już było za późno, już w tym momencie już sam widziałem tę barierkę i widziałem tą szerokość właśnie tej ulicy i ja wiedziałem, no Roman, zawaliłeś. Jak już to bym sam się zabił, ale jeszcze raz jego będę miał na sumieniu, zawaliłeś. Ja sam nawet nie wiem dlaczego, ja widziałem ulicę prostą, ja nie widziałem powodu, żeby hamować. W tym momencie, ale oczywiście zacząłem już hamować, jak mi to było świadome, jeszcze starałem się, zaciągnąłem ręczny hamulec, którego nie powinno się już w takich sytuacjach zaciągać, ale już ryzykowałem wszystko. I tylko słyszałem pisk opon, naprawdę, i aż czuć było gumę, spalenie po prostu. I zamknąłem oczy, to było teraz wszystko ułamki sekund, zamknąłem oczy, trzymałem kierownicę. Ja wiedziałem, że mój kolega nie jest przypięty, tylko czekałem przy tym gwałtownym hamowaniu, kiedy on przez szybę będzie leciał. Ja wiem, że ja się do niego tylko obróciłem, spojrzeliśmy sobie w oczy. Pierwszy raz widziałem u człowieka strach w oczach, tak potężny. I ja mu tylko powiedziałem: Armin, przepraszam. Zawaliłem, przepraszam. To było wszystko w ułamkach sekund. I zamknąłem oczy i tylko powiedziałem: Panie Boże, daj mi jeszcze raz jedną szansę. Już tyle razy mi dał szansę, ale No w tym momencie znowu nie miałem innego wyjścia, tylko do niego przyjść. Powiedziałem, panie, ty możesz zatrzymać ten samochód. Wszystko w moich myślach, ale czekałem, kiedy uderzy samochód w tą betonową barierkę. I czekam, słyszę pisk opon, hamowanie. I otwieram oczy i patrzę, samochód stoi. Pierwsza myśl, niemożliwe. Fizycznie jest to niemożliwe. I ja wiedziałem, że to 30 metrów do zahamowania przy 80 km na godzinę, to nie jest możliwe. Otwieram oczy, samochód stoi. Wychodzę z samochodu, żeby naprawdę zobaczyć, zderzak nawet nie dotknął barierki. Były jeszcze 2 cm luzu między zderzakiem a barierką. Ten mój kolega dalej siedział na siedzeniu, nie wylatując przez szybę, to też nie było normalne. I druga myśl mi przyszła, Roman, wsteczny, bo stałem teraz na ulicy szybkiego ruchu całkiem w poprzek. I ta myśl mi szybko przyszła, wsteczny, wsiadłem do samochodu, wsteczny, akurat wycofałem samochód, a z zakrętu wyskoczył taki Golf GTI, jadąc przynajmniej 120 na godzinę. Gdyby to wszystko się wydarzyło może gdzieś tak powiedzmy 15 sekund później, no to by ten GTI przez nas po prostu przejechał i było jeszcze gorzej. Także ja miałem tutaj podwójne, moim zdaniem Bóg mnie podwójnie tutaj ochronił i odpowiednie myśli mi w danym momencie dał i reakcję, chociaż byłem jeszcze w szoku w tym wszystkim. Ale to były takie przeżycia i ich miałem więcej, ale to były takie ważniejsze przeżycia, w których zastanawiałem się nad Bogiem i wiedziałem, już nie miałem żadnych wątpliwości, że szatan istnieje i absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości, że Bóg istnieje. I przez tych ludzi, których poznałem, zacząłem też Nowy Testament czytać. Ja ich poznałem w lutym 92 roku, a w maju 92 roku osobiście sam podjąłem decyzję w całkiem prosty sposób, po prostu spotykając się w gronie moich znajomych. Chciałem osobiście, żeby moi znajomi byli przy tym, żeby byli świadkami, że chcę nowe życie zacząć, tym bardziej, że zawsze mogłem się powołać na nich, że byli przy tym, że przed Bogiem, że dobrze ten krok zrobiłem. I po prostu nic innego nie było, jak powiedziałem, Panie Jezu, pewnego dnia ja Tobie powierzam moje całe życie od dzisiejszego dnia i moje decyzje mają być Twoimi decyzjami, a nie moimi własnymi. Ja nie chcę moją drogą iść, ja chcę iść tą drogą, którą Ty mi dajesz. I prosiłem Go o wybaczenie moich wszystkich złych rzeczy, moich grzechów, moich tych spirytystycznych, kultystycznych rzeczy, tych ludzi, których to ściągnąłem. Po prostu poprosiłem o przebaczenie i nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że od tego dnia po raz pierwszy umiałem się cieszyć, dostałem pokój w serce i muszę powiedzieć, że paraliże ustąpiły. Ja je miałem dzień w dzień. A to było dokładnie 12 maja 1992 roku, w którym zrobiłem ten krok do Jezusa Chrystusa i paraliże ustąpiły. Żaden lekarz nie mógł mi pomóc, nikt. I sobie przypomniałem, tak, mój znajomy powiedział, Roman, znam kogoś, kto ci może pomóc. I to jest Jezus Chrystus, kto może pomóc, który zna jak najbardziej te wszystkie problemy, z którymi się borykamy. I oddałem życie Jezusowi, to zauważyłem, naprawdę się całkiem inaczej potoczyło. To nie jest tak, że człowiek teraz myśli, ach, wszystko będzie pięknie i lepsze. Nie chcę też właśnie tak to sugerować. Problemy też przychodzą i problemy też mam, ale to jest wspaniałe, że dzisiaj wiem to, co on już dla mnie uczynił w przeszłości. Dzisiaj moje problemy teraźniejsze i tak mu oddaję dzień w dzień i ja widzę, jak on działa. I wiem, że nie jestem sam. Dzisiaj osobiście, mając Jezusa Chrystusa, nie boję się śmierci, bo czytając Biblię wiem, co mnie czeka i wiem, że będę z Nim razem. I czytając właśnie Biblię wiem, że jest tylko albo jesteś za Jezusem, albo nie. I nie ma nic między tym. I Biblia też mówi dokładnie na ten temat, co się stanie z ludźmi, którzy nie mają Jezusa, że idą na zatracenie, że będą, tak, w cudzysłowie, będą właśnie w tym piekle, ale nie w czyśćcu. I właściwie w Biblii też znalazłem odpowiedzi na te pytania, które szukałem mając 13 lat. Tylko szukałem właśnie w złej literaturze i moje życie w ogóle na tym całe cierpiało, a dzisiaj jest inaczej. I to jest takie ostrzeżenie, żeby nie igrać z ogniem, bo ja jako dziecko nieświadomie taki mały palec dałem w tym kierunku, a na końcu moje całe ciało porwało to wszystko, a wręcz prawie duszę, bo ja siebie sam nie miałem pod kontrolą. No ja nie życzę nikomu naprawdę, żeby ktoś się znalazł w takiej sytuacji, żeby przeżywał, żeby musiał takie rzeczy przeżywać, a żeby się zdecydować na krok z Jezusem, bo to może być za późno już. To była u mnie tylko łaska. Nie wiem dlaczego, ale Bóg był u mnie łaskawy. Ale jest wiele przypadków, że ludzie całkiem inaczej kończą i nigdy naprawdę nie będziesz wiedział, dlaczego tak się stało. ja wiem, że Jezus jest realny. Ja nie mogę właśnie tych wydarzeń wymazać z mojej pamięci. Nawet jeżeli wątpliwości przyjdą, to zawsze wiem, Roman, co było z twoim paraliżem, to jest dla mnie w ogóle najważniejsze w tym wszystkim. Kto cię z tego uwolnił? To tylko zostaje jedno i to jest Jezus. I dlatego się trzymam tego.